You're with SBS Radio. Zapraszam na kolejną rozmowę z psychologiem. Naszym gościem jest psycholog, psychoterapeuta, pan Krzysztof Bakalarz. Witam w studio.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Od kilku tygodni mówimy o stresie. Reakcje na stres są różne. Pewnie pan się z tym wielokrotnie spotkał. Ja w każdym razie spotykam się z tym, kiedy ktoś mówi, jestem w takim stresie, że po prostu muszę jeść. Ludzie reagują jedzeniem na stres, albo niejedzeniem, też są tacy. Albo słyszałam, pewnie państwo też zdanie, no nie wytrzymam, muszę się napić. Czy to są częste reakcje? Jak temu zapobiec? Czy my wtedy, tak reagując na stres, pomagamy sobie, czy wpadamy w coraz większy stres?
Jak najbardziej to są częste reakcje. Myślę, że w pewien sposób to są nawet takie reakcje, których my nie do końca jesteśmy w stanie skontrolować. I warto je odnieść do tego, skąd one się biorą. Wspomniała pani o tym, że część ludzi je, a część ludzi nie je. No i to, że ludzie nie jedzą w sytuacjach stresowych, jest spowodowane tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli układ nasz pokarmowy zostaje wyłączony. W związku z tym nie odczuwamy apetytu, bo nasz organizm jest w sytuacji...
Nie odczuwamy nawet głodu, tak.
Tak, dokładnie, ponieważ nie potrzebujemy tego układu, bo nasze skupienie jest gdzie indziej na problemie i cały organizm się mobilizuje na problemie, czyli na tym tygrysie. Natomiast kiedy zaczynamy jeść... Zaczynamy jeść, kiedy nasz stres trwa długo, ponieważ ten stan pobudzenia, ten stan mobilizacji, tak jak na przykład obserwujemy to u zwierząt, stan pobudzenia, stan stresu występuje w danej sytuacji, on się nie przedłuża. Czyli jak antylopa ucieka przed lwem, to jest stres dla niej. Jak już ucieknie, stres opada. Natomiast ludzie żyją w trochę innym środowisku. Ten stres przewidują. Mamy kalendarze, w tych kalendarzach mamy zaplanowane różne wydarzenia i już sama myśl o tych wydarzeniach powoduje, że ten stres zaczyna się aktywować, czyli my zaczynamy się mobilizować do tego, żeby wypaść tam jak najlepiej. I teraz, jeśli to trwa długi czas, to każda z tych sytuacji stresowych zabiera nam energię, tak? Bo to jest koszt energetyczny, żeby zmobilizować nasze ciało.
Czy można powiedzieć, że stres to jest pochłaniacz naszej energii?
Ja bym powiedział tak, stres...
Złodziej naszej energii?
Złodziej, jeśli jest to stres przewlekły i stres, którego my nie kontrolujemy. Natomiast nie będzie złodziejem, kiedy chce nam uratować życie. Wtedy po prostu stres korzysta z tego, co może, żeby zrealizować najważniejszy cel. Dlatego są dwie strony medalu. Jeśli jest to stres przewlekły, czyli mamy bardzo dużo na głowie i codziennie na głowie, to wtedy on pożera, zabiera naszą energię, którą możemy spożytkować na coś innego.
I że my wtedy się czujemy fizycznie zmęczeni, boli nas głowa.
Tak.
Po całym dniu to jest ten stres, który właśnie nas tak zmęczy?
Tak. Pytanie jest bardzo proste. Jak długo można być zmobilizowanym? Ile mamy energii na to, żeby być zmobilizowanym? I tutaj przychodzi odpowiedź na to, dlaczego ludzie zaczynają jeść. Ponieważ nie mają energii i zaczynają jeść i automatycznie rzucają się wręcz na rzeczy, które są wysokokaloryczne, czyli czekolada, która daje nam szybki zastrzyk glukozy i wtedy czujemy przypływ energii. Natomiast koniec końców, po tym jak ta glukoza opadnie, ona opada do poziomu niższego niż poziom wyjściowy, czyli kończymy będąc w dołku energetycznym. I to, między innymi to, powoduje, że powstaje zamknięte koło. Bo jak po zjedzeniu czekolady lądujemy w dołku energetycznym, musimy znowu sięgnąć po jakieś źródło energii. I znowu będzie to z automatu w coś wysokoenergetycznego, czyli prawdopodobnie znowu czekolada albo coś podobnego. I to będzie napędzało nasze złe samopoczucie. Poza tym wiemy, że to nie służy dobrej diecie. Jeśli nie mamy dobrej diety, no to nasze zaplecze energetyczne staje się jeszcze mniejsze i ten stres bardziej doskwiera, czyli wpadamy wtedy w takie zamknięte koło. Alkohol jest również taką rzeczą, która wpędza nas w te zamknięte koło. Wiele osób sięga po to automatycznie, bo rzeczywiście w pierwszych chwilach picia alkohol obniża napięcie, ale koniec końców jest depresantem, czyli jak się budzimy następnego dnia, znowu zaczynamy dzień od deficytu energetycznego. Już nie mówię tutaj o takim...
Zależy, ile wypijemy. Właśnie... Jeśli to jest lampka koniaku, to nie powinien aż tak działać, jak pan mówi.
Lampka koniaku rzeczywiście nie powinna powodować dolegliwości takich bardzo zauważalnych. Natomiast istnieją dowody na to, że będzie wpływała na nasz sen i pogorszy ten sen. Być może nie obudzimy się w trakcie nocy, ale jeśli by zmierzyć parametry naszego snu, będą one obniżone. No, im więcej alkoholu, tym gorzej, to wiadomo. Natomiast znowu, sięgamy po ten alkohol, żeby zaznać chwili relaksu, nie wysypiamy się tak, jakbyśmy się mogli i znowu zaczynamy dzień od deficytu energetycznego.
Mówimy o stałym stresie, czyli chronicznym stresie, tak? Tak to zdefiniujemy. Jak temu przeciwdziałać? Bo chyba to jest jeden z powodów, do których ludzie zgłaszają się do pana. Czy w ogóle pan jest w stanie zaradzić chronicznemu stresowi?
Zdecydowanie, tak. Myślę, że to jest bardzo wdzięczny temat do pracy. I wdzięczny dlatego, że szybko widać efekty. I rzeczywiście jest duże pole do popisu z tym, co można zrobić, jakich metod można użyć. Część tych metod już państwo poznaliście. Natomiast można zrobić jeszcze dodatkowo rzeczy.
I teraz poznaliście i tutaj myśli pan o ćwiczeniach, które pan...
Tak, dokładnie. Myślę o tych ćwiczeniach, które
pan sugerował. Tak.
Tak. Jeśli chodzi o moich klientów, to najczęściej zgłaszają się oni w momencie, kiedy ten stres przewlekły kulminuje się. To znaczy, że...
Jest już ekstremalny.
Jest już ekstremalny, czyli każda nawet najdrobniejsza sytuacja powoduje silną reakcję emocjonalną, powoduje bardzo negatywne myśli, powoduje wybuchy. I niestety również powoduje ataki paniki, czyli nagle nasze ciało zachowuje się tak, że kompletnie tego nie rozumiemy. Zachowuje się tak, że zasycha nam w ustach, serce bije mocno, szybko i kręci nam się w głowie i tak dalej, i tak dalej. I to jest efektem tego, że przez długi czas nasze ciało się mobilizowało do tego, żeby radzić sobie z tym stresem. Aż wreszcie dotarło do takiego punktu.
Kresu, po prostu kresu.
Do kresu możliwości. Każdy albo bardzo dużo rzeczy z naszego otoczenia jest tak zwanymi czynnikami spustowymi, które powodują niesamowicie silną reakcję. I to jest to, co często przyprowadza moich klientów, bo nie wiedzą, co się dzieje. Z mojej perspektywy, bo też spotkałem się z takimi sytuacjami, klienci też są przerażeni, kiedy idą do lekarza i lekarz przepisuje wtedy leki...
Uspokajające?
Uspokajające. Są to leki anti-anxiety, przeciwlękowe. Wtedy klienci są przerażeni, bo to znaczy, że ze mną jest coś nie tak, że jestem psychicznie chory. Ja proponuję, jak przychodzą do gabinetu, proponuję wtedy... spróbujmy bez leków, zobaczmy, co się da zrobić innego. Przetestuj ćwiczenie oddechowe, spróbuj relaksacji, spójrzmy na twój grafik, bo dużą częścią problemów jest nasz grafik, który bardzo często jest przeładowany. I pierwszą reakcją, którą najczęściej spotykam, jest to, z moim grafikiem nie da się nic zrobić. On musi taki być. Dobra wiadomość jest taka, że najczęściej da się coś zrobić i to da się zrobić bardzo dużo.
Grafik, czyli rozkład zajęć w ciągu dnia, tygodnia. Ludzie są za bardzo obciążeni zadaniami.
Tak. Tym bardziej, jeśli jest mało wolnego czasu, tym bardziej ważna jest kwestia zaplanowania i osadzenia rzeczy, ćwiczeń, aktywności, które będą służyły naszej głowie. Bo jak się okazuje, bardzo często pomijamy higienę psychiczną i tylko wymagamy od naszego mózgu, żeby był zawsze na najwyższych obrotach. Pijemy dużo kawy. Jak nie można kawy, to pijemy bardzo mocne herbaty albo energy drinki. Wszystko po to, żeby ten mózg był cały czas na najwyższych obrotach. Jak mózg, to i ciało, bo to obciąża całe nasze ciało, a tak się nie da.
Co robić, żeby mózg odpoczywał? Podał nam pan poprzednio ćwiczenia uspokajające. Czy to są ćwiczenia, które uspokajają nasz mózg, czy jeszcze są jakieś ćwiczenia, jakieś zadania, no jesteśmy społeczeństwem zadaniowym, jak można uspokoić mózg? Bo nawet w śnie podobno on pracuje.
Te ćwiczenia, które podaliśmy, to są ćwiczenia, które jak najbardziej pomagają, żeby się zrelaksować, żeby zrelaksować swoje ciało i mózg, żeby mózg znalazł tę chwilę wytchnienia, żeby nie było tego multitaskingu, żeby była jedna rzecz, na której się skupiamy. I to jest początek. I tak jak powiedzieliśmy, to może zajmować 30 sekund. Parę razy dziennie 30 sekund, na przykład podczas posiłku. Natomiast bardzo ważne są jeszcze inne płaszczyzny w naszym życiu, czyli kontakt ze znajomymi. Nie powinniśmy tracić kontaktu z ludźmi, którzy są dla nas bliscy, ponieważ oni również wpływają na nas kojąco. I tu mówię o takim kontakcie opartym o jakościowym kontakcie. Czyli nie spotykamy się po to, żeby się wspólnie odstresować przy kieliszku alkoholu albo poimprezować, tylko zróbmy coś, co pomoże nam się odstresować. Porozmawiajmy, spędźmy czas razem, wyjedźmy na jakiś camping, poprzebywajmy razem na łonie przyrody. Czyli jednym ze sposobów, żeby zadbać o swoją higienę psychiczną i swój zredukować swój poziom stresu, będzie spotykanie się ze znajomymi. Tutaj mogą być to różnego rodzaju spotkania. Może to być wspólna kolacja z lampką wina, może to być kemping, może to być wspólne wyjście do teatru, opery, albo nawet na spacer z dziećmi. Jest dużo możliwości. Ważne, żeby ten kontakt ze znajomymi był kontaktem jakościowym, żeby nam sprawiał przyjemność. To nawet działa na poziomie fizjologicznym, ponieważ jest udowodnione, że w momencie, kiedy kontaktujemy się z innymi ludźmi, spędzamy miły dla nas czas z nimi i czujemy więź, wytwarza się wtedy oksytocyna. Jest to hormon, który między innymi pomaga, redukuje ból. To jest hormon, który wytwarza się w momencie, kiedy kobieta rodzi dziecko. To jest potworny ból. Wiele źródeł podaje, że to jest jakby 10 na 10 w skali bólu. I to, co łagodzi ten ogromny ból kobiety, jest to, kiedy ona bierze swoje dziecko i może je przytulić. W momencie, kiedy jest kontakt skóra do skóry, nasz organizm zaczyna wytwarzać oksytocynę, która potrafi zredukować taki ogromny ból porodowy i powoduje, że kobieta o tym zapomina. Ta oksytocyna wytwarza się też w innych sytuacjach społecznych, kiedy jest nam miło i kiedy czujemy się bezpieczni i również redukuje nasze złe samopoczucie. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.